Czas zacząć. Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie. Słyszymy się na falach FM, słyszymy się na www.net.fm w internecie, a Państwo także będą mogli ten wywiad zobaczyć na kanale YouTube Radia Wnet w formie wideo. Stąd mówię zobaczyć. Godzina 12.11, dzień 3 października. Aż sobie zerknę, bo rano nie wiem czemu nie sprawdziłem, ileż to nam zostało do początku wyborów i zostało nam 11 dni, 18 godzin i 48 minut oraz 9 sekund. Wybory coraz bliżej ten tydzień, a już mamy wtorek, potem 5 dni przyszłego i o północy w piątek koniec kampanii wyborczej, kampanii, która ma nas przygotować do najważniejszych wyborów od 32 lat, a wydaje mi się, że czasami trochę nie czuć tej ważności wyborów. Są takie analizy, że emocjonalnie to wielu Polaków w ogóle tej kampanii nie zauważa. Pytanie dlaczego i pytanie, czy możeśmy przywykli do tej kampanii, dlatego, bo ona trwa od 4 lat, albo przynajmniej od roku, od prekampanii. Żeśmy mówili, że to jest prekampania i już wtedy politycy nas do czegoś przekonywali. W naszym studiu Michał Nieznański, polityk, rzecznik Okręgu 20 Konfederacji i kandydat na posła z Konfederacji. Właśnie dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Okręg 20 to obwarzanek dookoła Warszawy.
Dokładnie, to jest tak zwany okręg podwarszawski, czyli te prawie wszystkie powiaty, które docierają do Warszawy.
Proszę powiedzieć, czy moja refleksja, że ta kampania jakoś tak ospale trwa, że miała być największa, miała być niesamowite emocje, a tak naprawdę to wiele osób żyjąc w tej polityce od paru lat mogło jej nie zauważyć.
Patrząc na to, jak gorące są debaty w różnych stacjach telewizyjnych, można mieć zupełnie inne odczucia, patrząc na to, że chyba po raz pierwszy tak duży marsz został przez opozycję zorganizowany, chociażby. Patrząc na to, że duże partie robią konwencje w dużych miejscach i pokazują swoją siłę, no to jednak ta kampania jest wyjątkowa, jest zupełnie inna niż poprzednie. Natomiast czy jest najważniejsza? No każda kampania jest ważna, bo jednak decydują się losy naszego kraju. Przez kolejne 4 lata ktoś będzie rządził Polską i chcemy wybrać taki rząd, który będzie rządził przynajmniej przyzwoicie, ale jak nie dobrze, a czy to będzie jeden czy drugi, no to już muszą Polacy decydować. Ja jestem tego zdania, że przekonuję każdego naszego wyborcę i nie naszego do zagłosowania na Konfederację, bo uważamy, że nasz program po prostu jest w tym momencie najlepszy.
A te wybory wyłonią nowy rząd?
A to jest ciekawa refleksja i trzeba sprawdzić, co się wydarzy 15 października, a najprędzej to tak 16, kiedy będą zliczone głosy, bo polexit jeszcze...
To za chwilę.
Exit poll pokaże nam, czy jest szansa na stworzenie nowego rządu, a potem te dane, jak będą już spływać takie konkretne, no to będziemy wiedzieć, o jaka jest dokładna ilość posłów, z jakiego ugrupowania. I wtedy będzie można ten scenariusz rozpisywać. Na ten moment to byśmy potrzebowali, nie wiem, do 20 porozmawiać o wszystkich możliwych układach, scenariuszach, wariantach i tym, co się może wydarzyć.
Warto o tym rozmawiać już po wyborach, kiedy będziemy wiedzieli, kto ile ma szabel w Sejmie. Wtedy to będzie znacznie bardziej realne niż wróżenie z fusów.
No tak chyba robiło się zawsze. Że koalicje się zawiązywało po tym, nie kto ma jakie sondaże, a potem ile wprowadził do Sejmu swoich posłów.
Ale też jak świat światem zawsześmy spekulowali, kto może czego... Jak to może ile dostać, to zawsze miło takie tak pospekulować, bo i nie jest to trudne,
to wie pan,
wbrew pozorom.
Co niektórzy nawet zakłady przyjmują na to, co się wydarzy po wyborach. Natomiast trzeba być realistą, trzeba przepracować te ostatnie dni kampanii wyborczej.
11 dni, ostatnich 12, to załóżmy się.
No ja bym powiedział, że kampanii wyborczej to mniej, bo jednak w piątek się skończy.
To 9 kampania, w zasadzie, 9 dni. Niedużo czasu, żeby przekonywać Polaków jeszcze na ostatniej prostej. Konfederacja będzie konstruktywną partią, która będzie kształtować przyszły rząd, czy będzie destruktorem?
Przyszły rząd. Jak dobrze i pan redaktor wie, i może państwo teraz się dowiecie, Konfederacja nie chce wchodzić w koalicję z żadną z dużych partii. Nie chcemy być partią, która przedłuży rządy Jarosława Kaczyńskiego, ale nie chcemy też być partią, która da powrót do władzy Donalda Tuska.
Czyli będzie destruktorem przyszłego Sejmu. To może od waszego nie będzie zależało, że my w lutym znowu do urn wyborczych pójdziemy, aby wybrać posłów i senatorów.
Takie samo pytanie można zadać również posłom Lewicy i Trzeciej Drogi, bo też mogą być takim destruktorem. wyborem i nie wejść w koalicję ze zwycięską partią. Natomiast problem jest taki, że my z Prawem i Sprawiedliwością jesteśmy tak dalecy w naszym programie, że aż ciężko by było taką koalicję zawiązać.
A z Platformą?
A to zależy, którą Platformą. No, które poglądy Donalda Tuska będą obecne w polskiej polityce po 15 października? Te, które przedstawiał 8 lat temu, mówiąc o tym, że wpuszczamy wszystkich uchodźców, czy o tym teraz, że trzeba jeszcze bardziej uszczelnić mur, wtedy, kiedy mówił o tym, że trzeba zrobić niższe podatki, był liberałem, czy teraz, kiedy mówi, że 800 plus trzeba było wprowadzić od czerwca. No z człowiekiem, którym jest niestabilny programowo, też nie ma co wchodzić w koalicję.
Może nie jest niestabilny, tylko ewoluuje po prostu.
Nie, Donald Tusk...
W waszym kierunku.
Donald Tusk po prostu, to wręcz odwrotnie, jeśli chodzi gospodarczo, a jeśli chodzi o uchodźców, to w naszym znowu byśmy się nie wiedzieli, w którą stronę spojrzeć. Natomiast Donald Tusk to jest człowiek, który idzie po prostu z linią sondaży. Jeśli w sondażach mu wychodzi, że jakiś jego pogląd teraz trzeba schować, a wyciągnąć nowy, to dokładnie to robi. Dokładnie inaczej niż Konfederacja, bo my od zawsze byliśmy i wolnościowi, i konserwatywni, i narodowi, i nigdy tych poglądów nie odpuściliśmy.
No dobrze, ale z okazją odpisu dzieli was ściana i tutaj na porozumienie szans nie ma, ale to może skoro tak labilny jest Donald Tusk i tak bezideowy, to możecie go jakoś ideą no tak wypełnić.
Z tym, że przypominam, że Donald Tusk może tą ideę za chwilę zmienić, a my nie chcemy firmować rządu, który zmienia zdanie w zależności od tego, co mu wychodzi z sondaży, tylko realizuje konkretny program wyborczy. Konkretnego programu wyborczego Donald Tusk nie ma, bo jego 100 postulatów jest tak pomieszane, że aż ciężko coś z tego wyciągnąć.
Czyli jeżeli pójdziemy na wybory kolejne w lutym, to trochę z waszej przyczyny lub winy niepotrzebne skreślić.
No ja bym tego tak nie powiedział, bym powiedział, że na nasze i polskie szczęście, skoro nie chcemy firmować rządu, który nie będzie dobrze rządził, bo partia, która wygra wybory, nie spełnia naszych wymagań programowych, to dlaczego na siłę mamy z kimkolwiek wchodzić w koalicję? To by było sprzeczne i z naszą ideą wejścia do polityki i sprzeczne z tym, co mówią nasi wyborcy.
A po to się idzie do polityki, żeby coś zmieniać, a wy będziecie wiecznie w opozycji.
Ale wiecznie w opozycji również można sporo zmienić. 11 posłów Konfederacji pokazało, że można duże rzeczy w Sejmie zablokować. Przypominam, że w tamtej kadencji, obecnej, trwającej, nie mogliśmy chociażby zgłaszać własnych projektów ustaw. Jeśli prowadzimy tych posłów kilkudziesięciu, to już taka możliwość będzie i będziemy mieli większą szansę kreować debatę publiczną w Polsce.
PSL mógł zgłaszać swoje projekty ustaw, tak samo Platforma, niewiele im z tego wyszło. To jest instrument bez większości.
To jest idea tych partii. Te partie są nastawione na to, żeby przejąć władzę i nie robić nic więcej. Nie potrafią merytorycznie rozmawiać, a druga sprawa, że również pomagały PiS-owi dotrwać w tej kadencji.
Panu się podoba, tak by cię, bo to podobno rozmawiam z politykami i oni mówią, że jednak opozycja to jest frustrujące zajęcie, bo okej, ma się pieniądze, dostaje się pensję poselską, nie najgorszą, też nie najwyższą, ale powiedzmy w miarę przyzwoitą, uda się za to wyżyć jako tako, rodzinę utrzymać, a nic nie trzeba robić, nie ma się odpowiedzialności. No niby pensja jest, ale wpływu nie ma się żadnego. No ja frustracja się potem rodzi.
Jestem jednak innego zdania. 4 lata przepracowałem w Sejmie, pracując z posłem Krzysztofem Bosakiem. Ja nie widzę, żebyśmy my nic nie robili. Robimy, powiedziałbym, że bardzo dużo, ale widzę, że faktycznie...
Ale sprawczości nie macie. No nie ma tak, że jest pomysł, zróbmy to, panie i to potem idzie do rządu, partie, głosujemy, przyjmujemy i działamy.
Wszystkie partie, które wchodziły do Sejmu...
radość ze zmieniania świata, a tak jest tylko marudzenie i frustracja.
Czy była w Polsce jakakolwiek partia, która nagle weszła do Sejmu i zdobyła 40-50%?
No nie, ale wy jesteście...
No to trzeba uczciwie przepracować też ten moment w opozycji. Jeśli ktoś się tym frustruje, że trzeba uczciwie długo pracować, to znaczy, że nie nadaje się do Konfederacji. My jesteśmy nastawieni na długotrwały i długoczasowy etap taki opozycji, natomiast...
PiS na przykład, pierwsze wybory, 2001 rok, niski wynik, ale potem już w piątym objęcie władzy. A u was ten okres niemowlęctwa trwa i się nie może zakończyć.
No ale ja bym powiedział, że jeszcze wcześniej było porozumienie centrum, czyli taki pierwotny PiS, który też władzy nie przejął. I jednak dojście do władzy Jarosława Kaczyńskiego...
A u was wcześniej był Ruch Narodowy, też władzy
nie
przejął.
To było 14 lat, ale nie byliśmy w parlamencie. To jest jednak troszeczkę
innego. Ale był Robert Winnicki w parlamencie.
To od 2015 i to był jeden poseł, tak? To troszeczkę... Jacek Wilk to jednak partia Korwin wcześniej, ale no rozumiem teraz Konfederacja.
Tak,
więc...
teraz Konfederacja, no jeszcze pani poseł Siarkowska.
To były pojedyncze osoby, a nie ugrupowanie, które weszło i mogło kreować. Ja uważam, że Konfederacja weszła w 2019 roku jako nowy twór na polskiej scenie politycznej jako koalicja ideowych partii polskiej prawicy i od tego czasu trzeba nam liczyć, czy możemy coś zrobić. Jeśli teraz wejdziemy i wprowadzimy, tak jak wcześniej mieliśmy 11 posłów, teraz prowadzimy kilkudziesięciu, to jest idealna droga, żeby dalej przekonywać naszych kolejnych wyborców do zagłosowania nas w kolejnych wyborach i wtedy do przejęcia władzy.
Jeżeli chodzi o ostatnie wybory, to jaki mieliście, jaki mieliście wynik?
6,74, jeśli dobrze kojarzę.
Dokładnie, nawet to sprawdzę szybko, 6,81.
No to to 7.
Pod 7%. Błąd statystyczny. Teraz sondaże dają wam około 10, to w tym tempie po 3 punkty procentowe to długo będzie iść. To nie wiem, czy pan dożyje momentu, kiedy Konfederacja samodzielnie będzie rządzić.
To by było,
w tym tempie.
To by było jakieś 20 lat, ale to tak się nie odbywa. To nie jest tak, że poparcie zdobywa się 3% w skali 4 lat.
No teraz tak to
jest
wygląda.
Jest wyższe, natomiast mówimy cały czas o sondażach. To ja panu Rotarowi przypomnę, że sondaże w 19 roku to najczęściej wskazywały nas na bycie pod progiem. Wskazywały 3-4%, więc jeśli idziemy tym tropem, że potem zrobiliśmy wynik dwa razy większy, no to może teraz też się uda zrobić wynik około 12. Nie, no bądźmy realistami, chociaż bardzo bym chciał, żeby taki wynik był, ale w okolicach 12-15% nawet. Te 13-14 wprowadzenie kolejnych posłów pomoże nam dużo, żeby zmieniać Polskę, a przy okazji, co jest też najważniejsze i to bardzo ważne hasło, że każdy kolejny ideowy polityk Konfederacji to mniej o jednego bezideowca z Bandy Czworga.
Banda Czworga jak na razie w sondażach ma się nie najgorzej. Prawo i Sprawiedliwość być może będzie samodzielnie rządzić, jeżeli trzecia droga do Sejmu się i Senatu nie
Czyli
dostanie.
Jednak mówimy o tych wariantach, co będzie.
Co będzie? No nie mówię, że Banda Czworga, ale Banda Czworga jakoś tam sobie radzi i Polacy chcą na tę partię głosować. Dobrze, to jeszcze Europarlament w naszej debaty włączmy. Głosowanie, debata nad paktem migracyjnym. Trochę nie wiadomo dlaczego Bruksela przyspiesza, dokładnie w tym wypadku Strasburg przyspiesza procedowanie tego projektu. PiS mówi weto, Platforma mówi, to w zasadzie nie mówi, że przyjmie, tylko mówi, że Polska będzie z tego mechanizmu wyłączona. Nie bardzo wiem na jakich podstawach, no ale tak twierdzi. W tym wypadku Konfederacji chyba bliżej do PiS-u wyraźnie.
W tym wypadku, jeśli chodzi o przyjmowanie nielegalnych, najczęściej imigrantów, to jak najbardziej. Natomiast rząd PiS pokazał, że nie jest w tym konsekwentny. Afera wizowa też pokazała, że potrafią ściągać do nas imigrantów z różnych części świata, niekoniecznie zbliżonych nam kulturowo. Więc no po pierwsze działania, tak? Z jednej strony budowa płotu, a z drugiej strony wpuszczamy tych samych ludzi tylko poprzez rozdawanie im wiz na bazarach w Nigerii chociażby. To jedno.
Donald Tusk... Takie hasło z gazety wyborczej. Nie wiem, czy tak było do końca, tak się mówi. Chyba tak to nie wyglądało.
No to było tak dokładnie, to pod ambasadami i tam kolejki dość mocne stały. Słynne zdjęcie z mapy też
a potem
pokazało.
Ci sami ludzie się skarżyli, że jednak wiz nie dostali, że do Polski jest się trudno dostać, a oni przecież są wykształceni inżynierami.
No, liczby wydanych wiz pokazują co innego też.
Nie no, można w tym roku że... wydaliśmy 80 tysięcy wiz, a Hiszpania wydała 400 tysięcy
Nie każdy
wiz.
Mógł się oczywiście dostać, bo to nie jest tak, że dostanie się każdy, no bo to też by było troszeczkę już na za dużą skalę. Natomiast to się po prostu wydarzyło. Ta afera była, Jarosław Kaczyński nie może mówić, że to jest aferka. To była afera i pokazanie niekonsekwencji rządów Prawa i Sprawiedliwości. No, a Donald Tusk, tak jak pan redaktor słusznie tutaj zauważył, miga się od odpowiedzi, bo on doskonale nie wie w tym momencie, jaką ma przyjąć, żeby zdobyć kolejne punkty procentowe. Mógłby być wprost za wetem, no ale wiadomo, żeby go zrównał wtedy z PiS-em. Mógłby być przeciwko, ale to by się nie zgadzało z tym, co mówiłem ostatnio. A w tym momencie stoi w rozkroku i mówi takie rzeczy, że a może zablokujemy, to Polski nie będzie dotyczyć. Ja też się chciałbym zapytać Donalda Tuska, na jakiej podstawie ma to Polski nie dotyczyć?
To jest ciekawe, pan wskazał na to, że w roku 2015 Platforma mówiła co innego. Była mniej więcej w nurcie polityki Willkommen i chciała przyjmować migrantów do Polski. Teraz po 8 latach diametralnie zdanie zmieniło, to jest jeden z głównych tematów. Nie jest tak, że jednak w tym wypadku Polska znajdzie się na prawicę i lewicę po prostu i wyspis jest się na prawicę, Platforma z trzecią drogą jest na lewicę i tyle?
Tylko
podział?
Tylko ta zmiana w Platformie Obywatelskiej, to nie była zmiana, która trwała od 8 lat, bo zauważyli jakiś problem. Nie, ta zmiana nastąpiła w momencie kampanii wyborczej, gdy Platforma zobaczyła, że sondażowo lepiej jest nie wpuszczać uchodźców. jeszcze gdy był kryzys na granicy z Białorusią. Przypominam, że ich posłowie biegali z torbami z jednej z popularnych sieci.
I to jest równy to jest podział. Tylko i wyłącznie... Wy i PiS przeciwko, Platforma i Lewica i Czerwona też za
my przeciwko, nielegalny. PiS niekonsekwentny, bo z aferami w tle.
No ale nie w tym wypadku konsekwentny, żeby też być uczciwym. No jednak jest tak, że to PiS twardo dawało weto w roku 16. Wtedy faktycznie Donald Tusk mówił, jeżeli Polska nie przyjmie, to będą kary. Rząd Beaty Szydło się nie ugiął i mechanizm relokacji szlak trafił.
Tylko panie doktorze, to samo było w 20 roku, gdy był głosowany pakiet Fit for 55. Wrócił Mateusz Morawiecki, ogłosił sukces. Po 2 latach, po 3 latach nagle się okazało, że podpisał. Więc najpierw bym chciał zobaczyć, co naprawdę zrobi Mateusz Morawiecki, a nie to, o czym mówi. Bo jeśli będzie mówił o wecie, a go nie zastosuje, podobnie jak w 20 roku z tym pakietem, to niestety będziemy my i potem długo, długo nikt.
Szybko będziemy mogli to zweryfikować przynajmniej w Europarlamencie, tam będzie głosowanie. No i wszyscy europosłowie PiSu deklarują, że będą przeciwko i trudno im nie wierzyć. Możemy się założyć. Było o zakładach po wyborcie, ten mój przedwyborczy zakład. Założymy się, jak zagłosują posłowie PiSu. Jestem przekonany, że będą przeciwko tej
tylko,
uchwale.
Że głosowanie, europosłowie jest Platformy, przed wyborami.
To bym nie był taki pewien.
Głosowanie jest przed wyborami, więc ja jestem tutaj pewny, że posłowie zagłosują. Tylko potem pytanie, czy Mateusz Morawiecki to prawo weta wykorzysta.
Na Radzie Europejskiej to zupełnie...
To już zupełnie inna kwestia, tak? Bo to, że zagłosują... Okej, ja nie twierdzę inaczej, szczególnie w okresie przedwyborczym. Natomiast czy potem Mateusz Morawiecki, a może już nie on, bardzo chętnie bym tak zrobił, żeby jednak nie on, mógł o tym zadecydować, no to dopiero pokaże fakt, tak?
Kiedyś...
Słowa to jedno, a potem czyny PiSu to drugie. Mamy kilka takich przykładów, gdzie były piękne słowa w Polsce, a potem zupełnie co innego robione w Brukseli. Po prostu my im skrajnie nie wierzymy.
Konfederacja jest jaką partią?
Konfederacja jest partią konserwatywną, wolnościową, prawicową przede wszystkim.
Myśli pan, że to odstręcza część elektoratu? Bo jak się popatrzy na przepływy, to są grupy ludzi, które nawet się wahają między wami a lewicą.
A to jest pytanie do każdego człowieka. Waha się, bo. Waha się dlatego, że to jest sprawy gospodarcze, jakieś ideowe, światopoglądowe. Tych spraw może być dużo. Na naszych spotkaniach ja też się nieraz dziwiłem, gdzie podchodziły osoby i mówiły wprost, że głosowały na lewicę, a teraz głosują na nas, bo mają konkretne powody, żeby na nas zagłosować. Więc ten przepływ wyborców, oczywiście jest to nie jest jakaś duża fala, bo tak nigdy nie będzie. Jeśli ktoś ma poglądy lewicowe, to je zachowa, ale będzie wybierał sobie partię na lewicę taką, jaka będzie mu na ten moment odpowiednia. Czy to będzie Platforma, czy to będzie już stricte nowa lewica, to już wybór należy do niego, ale takie przepływy są zawsze, tak samo jak być może jakiś dawny wyborca Konfederacji zagłosuje teraz na Platformę.
Jest tak, że pan jako jest związany z Krzysztofem Bosakiem, Ruch Narodowy, prawda? Prawica i pan powie tak, Konfederacja jest partią konserwatywną, prawicową. Ale Sławomir Mentzen powie, nie, my jesteśmy liberałami, my jesteśmy partią liberalną, partią, która nawet powie, że
zawsze dodaje liberalno-konserwatywną.
W tym studio był nie raz, nie dwa Dobromir Sośnierz, który nawet pochwalił plan Balcerowicza. Powiedział, że Balcerowicz był spoko, tylko że był za mało liberalny, powinien być jeszcze ostrzejszy, jeszcze bardziej walczyć z socjalem, jeszcze bardziej wyprzedawać majątek, jeszcze ostrzej iść. Więc może wy macie tą nutkę liberalną porozumienia z Donaldem Tuskiem. Było, nie było, byłym członkiem Kongresu Liberalno-Demokratycznego.
No dokładnie, to byłym członkiem to dobrze brzmi, bo
Tej
teraz
partii
nic,
już nie ma.
Ale nic nie ma też wspólnego z bycia liberałem gospodarczym, tak, bo to też ważne, a nie...
Okej, bo to jest tak, że Konfederacja jest jak Forrest Gump.
Ale mówiąc o tym, że jesteśmy
jak
partią
bomboniarka, tak?
Wolnościową.
Że można wybrać pana i pan jest konserwatystą, narodowcem, ale można też stawić tej bombonierce na Sośnierza albo na Mentzena i będzie skrajny liberał, nawet libertyn, który mówi wszystko wolno w gospodarce, ale też w życiu społecznym wszystko wolno.
Okej, dlatego powiedziałem, że partia Konfederacja jest również partią wolnościową, więc te liberalne poglądy właśnie w tym haśle wolnościowym się zawierają. Powiedziałem też, że jest partią konserwatywną, nie powiedziałem, że narodową, dlatego, że w haśle konserwatywne zawiera się również to, że jesteśmy partią narodową. To łapiemy się teraz niepotrzebnie za słówka. No natomiast nasze pomysły...
Leszek Balcerowicz, liberalny ekonomista, liberalny polityk. Dobrze działał w ekonomii, czy źle działał?
Według mnie źle.
jego plan, terapia szokowa, wyprzedaż majątku narodowego, państwowego. To był dobry pomysł czy zły pomysł?
Nie w każdym aspekcie dobry. Nie mówię, że wszystko powinno być w państwie, natomiast czas i etap realizacji był wtedy po prostu zbyt szybki.
A Dobromir Sośnierz powie, był zbyt wolny. No i jak? No i wy sami macie sprzeczność we własnych szeregach.
I dlatego
Konfederacja... A pan się czepia Tuska, że on przez 8 lat pogląd o migracji.
Dlatego Konfederacją rządzi Rada Liderów, która zawsze stanowisko jednoznaczne Konfederacji wyznacza. Potrafimy ze sobą rozmawiać, potrafimy dojść do wspólnego mianownika i wyjść z propozycją taką, która jest zgodna i dla części narodowej, i dla części wolnościowej.
A może jest tak, że pan powiedziałby chętnie, jestem politykiem konserwatywnym, jestem narodowcem i lepiej by mi było rządzić z PiS-em niż z Platformą, ale nie powie pan tego, bo część elektoratu by od was odpłynęła, która właśnie patrzy na was jako na takich wywracaczy stolika, którzy trochę jak nihiliści albo anarchiści ja przyjdą i wywrócą to państwo.
Zadaję
i anarchię
pytanie, przez te 8 lat Prawo Sprawiedliwość, ile takich ustaw stricte konserwatywnych wypuściło do polskiego Sejmu?
Ustawa to może nie jest, ale na pewno sprawa, która bardzo mocno PiS poturbowała i różne chyba przecież kwestie, ale dla pana być może ważna, wyrok Trybunału Konstytucyjnego.
Ale wyrok Trybunału, jak pan słusznie zauważył, nie był ustawą. Był zgłoszony przez posłów, natomiast nie był ustawą. Zresztą PiS mógł to zrobić tak samo, będąc w opozycji. Jeszcze tylko nie miał wtedy swojego
powodu tego
trybunału swojego, natomiast nie ma tam ustaw, które są tak naprawdę narodowe. Próbowano zrobić ustawę o obronie ojczyzny, dokończyli ją na kolanie. Ustawa jest z błędami, bo trzeba było szybko opinii publicznej pokazać, że reagują. Nie ma tam ustaw, które są naprawdę konserwatywne, więc mówienie, że jest mi bliżej do PiS-u, to jest bliżej do tego, co potrafią powiedzieć ludzie z PiS-u, a nie to, co robią.
I o tym mówił gość poranek już dawno za nami, Kuriera w Samopołudnie, Michał Nieznański. Kandydat, ostatnie miejsce w obwodzie?
Dziesiąte
miejsce. Konfederacja w okręgu 20, czyli w okręgu dookoła Warszawy, tak zwanym obwarzanku. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję panie doktorze, dziękuję państwu.
Godzina 12:32 minuty. Lekko jesteśmy spóźnieni, ale cóż z tego, skoro możemy posłuchać Johnego Casha.